programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Korci mnie, żeby zapytać od razu na sam początek. Stało się to, co stać się miało, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń?
No, wydaje się, że tak, aczkolwiek no, nasze województwo wybitnie jest jakoś doświadczone przez tą czwartą falę, początek czwartej fali. Natomiast no, chyba wszyscy spodziewaliśmy się. Ja myślę, że wkrótce inne województwa do nas dołączą, bo tam też nikt się nie spodziewa, że zostaną ominięte. Ale no, niestety, no, jeżeli nie wykorzystaliśmy tego czasu na zaszczepienie dominującej części społeczeństwa, tak jak to się wydarzyło w wielu krajach, to mamy to, co mamy.
Zaraz, zanim o szczepieniach, panie profesorze, bo co jest takiego w tym, że Lubelszczyzna, województwo lubelskie jest w szpicy, jeżeli chodzi o ilość zakażeń. Dzisiaj 198 na 975 wszystkich.
Tego tak naprawdę do końca nikt nie wie, dlatego że oczywiście możemy śmiało powiedzieć, że jest to wina niskiej wyszczepialności. No ale mamy też województwa, których mają też nie za wiele tych osób zaszczepionych, natomiast tych zakażeń u nas rzeczywiście jest bardzo wiele. Myślę, że składa się na to kilka czynników. No jednak województwo lubelskie wbrew pozorom wcale nie jest takie rzadko zaludnione, a więc tutaj są skupiska ludności, ludzi i my to widzimy. To są pacjenci przywożeni z kilku miejsc w województwie lubelskim, a więc możemy powiedzieć, że to się szerzy gdzieś tam ogniskowo w dalszym ciągu. To nie jest jeszcze takie szerzenie powszechne, jak obserwowaliśmy w fali trzeciej. Na szczęście, ale nie wiem, jak będzie dalej. Kolejna sprawa jest taka, że my cały czas walczymy i tutaj trzeba oddać hołd sanepidowi. Cały czas próbuje opracowywać te ogniska. Cały czas jest śledzenie kontaktów, jakkolwiek to brzmi. I myślę, że ta diagnostyka jednak doprowadza do tego, że mamy tych pacjentów zdiagnozowanych coraz więcej. No oczywiście tutaj takim negatywnym czynnikiem jest liczba zajętych łóżek, bo tych łóżek zajętych jest coraz więcej. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
O tym za chwilę, panie profesorze, bo to też jest wskaźnik, ale ja znowu odniosę się, będąc niejako adwokatem diabła, broń Boże, nie tym sprzyjającym sceptykom, ale oni podważają i pan profesor, wiem, że lubi z tą tezą dyskutować. Te 198 przypadków, to cóż to jest wobec sezonowej grypy, która potrafiła mieć dużo, dużo większe dane.
No tak, ale proszę państwa, w tej chwili wykrywane są głównie przypadki objawowe. I proszę zobaczyć, że wiele z tych przypadków przekłada się na osoby hospitalizowane, na osoby z objawami. To tak się zdaje, że to tylko 198, ale mimo, że to jest tylko 198, to my już widzimy, że mamy zajęte wszystkie łóżka. A więc za chwilę będziemy mieli powtórkę z tego, co było na wiosnę. I tutaj absolutnie nie odnosimy tego do grypy. To proszę nawet w ten sposób nie mówić, aczkolwiek grypy nie wolno lekceważyć i nikt tego z nas nie robi. Co więcej, tak jak obserwujemy z kolegami, no niestety, ale przywożeni są do nas pacjenci w bardzo ciężkim stanie. A więc mieliśmy nadzieję, że ta czwarta fala będzie łagodniejsza, jeżeli chodzi o przebieg, ale na razie przynajmniej obserwujemy same ciężkie stany pacjentów, no jednak głównie niezaszczepionych.
Proszę wybaczyć, ale muszę dopytać, co to jest ten ciężki stan?
Ciężki stan to jest taka sytuacja, kiedy mamy pacjenta przywożonego z saturacją 70-80%. Dla osób nieznających medycyny aż do tego stopnia, chociaż myślę, że po półtora roku każdy wie, co znaczy słowo saturacja, to wysycenie tlenem normalnie powinno być powyżej 94-95%. A więc to świadczy o dużej niewydolności oddechowej i to tak naprawdę tego typu saturacje są stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Mieliśmy sytuację, kiedy pacjenci umierali wkrótce po przyjęciu do szpitala, dlatego że byli przedwożeni w stanie wręcz agonalnym. Dla wielu osób wykonanie testu w karetce jest pierwszym testem diagnostycznym w przeciągu trwającej kilka dni choroby. A więc mamy znowu to samo, co mieliśmy wcześniej, czyli ciężkie stany, późna diagnostyka i naprawdę to są tragedie ludzkie. Tego jeszcze nie widać na ulicy w sensie liczby, ale proszę mi wierzyć, że już kolejne rodziny doświadczają utraty najbliższych osób.
Panie profesorze, ja wiem, że z tym argumentem też pan lubi dyskutować, aczkolwiek ja usłyszałem go wobec siebie zupełnie niedawno. Ty jesteś zaszczepiony, ktoś mi powiedział, ja nie jestem. Ty możesz zachorować i ja mogę zachorować. No to jaki sens ma szczepienie?
No nie, ale to cały czas powtarzamy, że te ciężkie stany i ci pacjenci, którzy są podłączani do respiratorów, którzy są na wysokoprzepływowej tlenoterapii, oni prawie wyłącznie, ja mówię prawie, to jest kwestia, nie wiem, jednego może pacjenta, który gdzieś nam się trafił z licznymi chorobami dodatkowymi, który miał ciężki przebieg, ale to są praktycznie wyłącznie osoby niezaszczepione. Natomiast nikt z nas nie mówi, że osoba zaszczepiona nie może się zakazić, bo wiemy doskonale, że tak, chociaż tutaj też nie można tak powiedzieć, że szczepionka nie chroni przed zakażeniem. Ona chroni przed zakażeniem, ale nie wszystkich. A więc u części osób rzeczywiście te objawy mogą się rozwinąć, ale te przebiegi są nieporównywalnie łagodniejsze i mniej groźne. A więc tutaj chodzi o tą ochronę przed takim ciężkim COVID-em i śmiercią w konsekwencji tego zachorowania.
Panie profesorze, no ale już słyszymy, właściwie jest zalecenie wobec niektórych grup, żeby przyjmować trzecią dawkę szczepionki. I co tak wkoło Wojtek? Co roku? Co pół roku?
No, gdyby tak trzeba było, to byłoby jeszcze najmniejsze zło, że tak powiem, wynikające z pandemii COVID-19, bo no, te dawki przypominające są absolutnie no, rzeczą normalną w chorobach zakaźnych. Proszę pamiętać, że my tu mamy dwa scenariusze oddzielne, mianowicie osoby z upośledzeniem odporności. Dla nich to jest jak gdyby doszczepienie dawki podstawowej. Też proszę tego nie mylić, bo tutaj też nie każdy to rozumie. Natomiast dla osób takich, powiedzmy sobie, zdrowych, mówimy immunokompetentnych, czyli osób z dobrym układem immunologicznym, to jest rzeczywiście dawka przypominająca. My nie wiemy, jak długo będą utrzymywały się przeciwciała i w ogóle odpowiedź immunologiczna po dawce przypominającej, ale wiemy, że podanie tej kolejnej dawki no, zwielokrotnia o kilkanaście, czasami kilkadziesiąt razy poziom przeciwciał, czyli my widzimy bardzo silną reakcję organizmu na podanie dawki przypominającej. My w wielu chorobach zakaźnych mamy tak, że ta dawka przypominająca podana dosyć krótkim, stosunkowo krótkim czasie, ona wystarcza na bardzo długo. A więc tutaj też nie możemy od razu snuć takiej teorii, że zaraz za kolejne 6 miesięcy czy za kolejny rok będziemy musieli przyjmować kolejną dawkę. Nie możemy tego wykluczyć, ale też nie możemy w tej chwili na ten temat dyskutować.
Panie profesorze, niemalże zasadą było przy poprzedniej fali, no bo chyba teraz możemy mówić już zupełnie otwarcie o kolejnej, że osoby, które znajdowały się, przebywały w pańskiej klinice w ciężkim stanie, to były najczęściej osoby schorowane bądź w podeszłym wieku, bądź w zaawansowanym wieku.
Tak jest nadal. Nadal są to osoby w zaawansowanym wieku z licznymi chorobami towarzyszącymi. Naprawdę ta wielochorobowość u naszych pacjentów jest olbrzymia. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że wiek nie jest gwarancją. Mamy i pewnie mieć będziemy pacjentów młodych. W większości pacjentów z dodatkowymi problemami medycznymi, ale też zdarzali się pojedynczy pacjenci, którzy nie mieli żadnych dodatkowych chorób. A więc reasumując, nadal osoby starsze, nadal osoby schorowane, ale również pojawiają się osoby młode.
Wspomniał pan, panie profesorze, przed kilkoma minutami, że właściwie, chyba dobrze zrozumiałem, u pana w klinice właściwie miejsc już nie ma wolnych.
No miejsca się pojawiają w momencie, kiedy wypisujemy pacjentów. Także no, w dniu dzisiejszym rano były to dwa miejsca. Natomiast już jak z państwem rozmawiam, tych miejsc nie ma.
Panie profesorze, czy możemy napisać scenariusz, jak będzie przebiegała ta czwarta fala?
No myślę, że chyba nikt sobie na to w tej chwili nie pozwoli, żeby przewidywać, jak ona będzie przebiegała, dlatego że jesteśmy naprawdę na początku drogi, na początku tej czwartej fali. My doświadczamy rzeczywiście jako województwo lubelskie już tych najcięższych przypadków, ale pytanie, jak wiele będzie tych zakażeń. No, biorąc pod uwagę, że połowa społeczeństwa jest niezaszczepiona, że nadal wciąż wielu seniorów, wiele osób z tymi poważnymi chorobami jest niezaszczepionych, to myślę, że ta fala będzie, no może nie aż tak poważna, jak była w sensie liczbowym, bo mówimy tylko o sensie liczbowym, nie aż tak liczna, jak było to w przypadku trzeciej fali, ale te ciężkie przypadki, zgony niestety pacjentów będą się nadal zdarzały. Niestety podejmowanie szczepienia w tym momencie, aczkolwiek namawiamy do niego gorąco, no nie uchroni już przed zakażeniem w ciągu najbliższych najbliższego miesiąca.
A dlaczego tak jest?
No dlatego, że pierwsza dawka w niewielkim stopniu zapewni ochronę dopiero po drugiej dawce, ale aczkolwiek proszę tego nie zrozumieć, że ja tutaj mówię, żeby się nie szczepić, wręcz przeciwnie. Proszę pamiętać, że przed nami jeszcze miesiące późno jesienne, zimowe. Wiosna nie będzie lepsza. Wiosna też będzie prawdopodobnie bardzo podobna do tego, co się dzieje w tej chwili, a więc no tutaj nigdy nie jest za późno na szczepienie. Natomiast my musimy jak najszybciej. Ja z niepokojem patrzę, że mimo tych apeli, mimo tego przykładu tego, co się dzieje w tej chwili u nas, nie ma szturmu na punkty szczepień. No ja myślałem, że ludzie wreszcie zobaczą, że to nie jest zabawa i rzucą się do tego szczepienia, ale nie widać tego.
O szczepieniach jeszcze za chwilę, panie profesorze, o samej idei i konieczności, chyba tak można powiedzieć, szczepień. Ale czy to nie jest tak, że ten wariant wirusa już wyprzedził skuteczność szczepionki?
Nie, absolutnie nie. Uważam, że rzeczywiście te wszystkie prace, jakie się pojawiają na całym świecie, mówią, że jest niewielkie wahnięcie, jeżeli chodzi o skuteczność, ale nadal te wszystkie szczepionki, jakie są w tej chwili, zapobiegają w bardzo wysokim odsetku ciężkim przypadkom COVID-19. Jeszcze chcę podkreślić, również u wielu osób zapobiegają zakażeniu, bo na to też są dowody już. My mówimy o tym również w tym sensie, że osoby zaszczepione w mniejszym stopniu, z mniejszym prawdopodobieństwem transmitują tego wirusa, bo albo nie ulegają zakażeniu, albo nawet jeżeli ulegną zakażeniu, to ta transmisja wirusa na inne osoby jest zdecydowanie mniej prawdopodobna.
Co jest szczególnie istotne w przypadku naszych rodzin, najbliższych, znajomych?
No ale rzeczywiście tak. Ja nie rozumiem, jak wiele osób nie dba o swoich najbliższych, dlatego że obserwujemy taką postawę, że no mnie to nie będzie dotyczyło, bo jestem zdrowy, młody, prawda, ale nikt nie myśli o tych seniorach, nie myśli o tych innych osobach. Wręcz zdarzają się sytuacje takie, kiedy pytamy osoby starsze, dlaczego pani się nie zaszczepiła, i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że czasami padają odpowiedzi, że zabronił mi synowa albo córka, albo osoby z najbliższego otoczenia. A więc te postawy takie antyszczepionkowe, ktoś, kto je posiada, przenosi również na najbliższych i to jest niestety, ale bardzo zła sytuacja.
Panie profesorze, o grypie, o którą pytałem pana na samym początku naszej rozmowy, nie bez powodu, bo do niej chciałem teraz wrócić. Czy na grypę w tym okresie również powinniśmy się szczepić, bo to jest ten okres właśnie?
Zdecydowanie tak. Przedwczoraj ukazały się rekomendacje w sprawie grypy i zalecamy zdecydowanie szczepienie jednoczasowe z dawką szczepienia przeciwko COVID-19, ewentualnie u osób, które mogłyby przewidywać, czy miały w przeszłości jakieś działanie niepożądane szczepionek w odstępie dwutygodniowym, ale te odstępy nie są konieczne. Więc absolutnie szczepienie przeciwko grypie zalecalibyśmy, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że mamy trochę inną sytuację niż mieliśmy rok temu. Rok temu w naszych sklepach były osoby praktycznie wszystkie w maskach. W tej chwili widzimy wszyscy, co się dzieje. Przestrzenie zamknięte, mimo że jest obowiązek stosowania maseczek, większość osób chodzi bez maseczek. A więc to sprzyja transmisji nie tylko wirusa SARS-CoV-2, ale będzie sprzyjało również transmisji wirusa grypy. Ja osobiście uważam, że możemy się spodziewać dwóch wirusów, a więc możemy się spodziewać i COVID-u, i grypy w najbliższym sezonie.
Panie profesorze, na razie rząd nie zamierza wprowadzać obostrzeń. Ja pamiętam, kiedy spotykaliśmy się cyklicznie i rozmawiali na temat COVID-19 i koronawirusa. I tak czekaliśmy, kiedy będzie kolejna bariera złamana. Dziś ta bariera 1000 osób zakażonych, która wydaje się na wyciągnięcie ręki, już dzisiaj nikogo nie dziwi, nie przeraża, nie zastanawia.
Przypomnę, że w komunikacie ostatnim Ministerstwa Zdrowia o niewprowadzaniu obostrzeń jeszcze raz podkreślono o obowiązku stosowania maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Gdybyśmy do tego się stosowali, gdyby to było przestrzegane, to już byłoby bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to oczywiście moja prywatna opinia, że w najbliższym czasie te obostrzenia w sensie totalnego lockdownu w ogóle chyba nie wchodzą w rachubę, dlatego że to jest już kolejny rok pandemii i nie sądzę, żeby ktoś sobie pozwolił na to, żeby zamknąć całkowicie gospodarkę i życie społeczne. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, zobaczymy, jakie będą wskaźniki w sensie hospitalizacji, obostrzeń, zamrożenia łóżek, bo tutaj to będzie też taki duży wyznacznik tego, co się będzie działo u nas. Pewnie w sytuacji kryzysowej jakieś obostrzenia być może na poziomie powiatów, na pewno na poziomie powiatów, bo tak zostało to zapowiedziane, mogą być wprowadzane. Natomiast jeżeli sami nie będziemy dbali o to, żeby nie szerzyć tego zakażenia, to nic z tego nie będzie.
Panie profesorze, jakie powinny być te objawy, które już powinny nam mówić o tym, że konieczna jest hospitalizacja, konieczna jest konsultacja lekarska?
Przede wszystkim objawy nieżytu czy zajęcia górnych dróg oddechowych czy dolnych dróg oddechowych, co rozumiemy poprzez kaszę, rozumiemy również poprzez duszność, wysoką gorączkę, powinno nakłaniać do kontaktu z lekarzem. Natomiast jeżeli pojawia się duszność, to jest już ostatni dzwonek, żeby jak najszybciej skontaktować się z lekarzem czy z pracownikiem opieki zdrowia, ochrony zdrowia, dlatego że od tego momentu mamy bardzo niewiele czasu, przynajmniej u wielu osób, do tego, żeby zadziałać, żeby prowadzić leczenie, żeby objąć leczeniem szpitalnym. Naprawdę to nie są żarty. I to, co mówiłem wcześniej, a więc te bardzo późne diagnostyki rozpoznawania czy zgłaszanie się pacjentów do szpitala, no, zmniejsza szansę pomocy, zmniejsza szansę uratowania takiego pacjenta. A więc ja wiem, że to nie będzie łatwe w tym sezonie, w tej chwili, w tych miesiącach najbliższych, dlatego że stykają nam się liczne wirusy, a więc jest COVID, może być grypa za chwilę. Są takie banalne, powiedzmy sobie, infekcje wirusowe, które też mogą przebiegać bardzo różnie i zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie u wielu osób, które mają tego typu objawy, to nie będzie COVID. Ale naprawdę nikt nie jest w stanie na podstawie samych objawów powiedzieć, co będzie COVID-em, a co nie. Tutaj po prostu trzeba sięgnąć po testy diagnostyczne.
To nie jest tak, panie profesorze, że ciągle o liczbie, tej rzeczywistej liczbie zakażonych właściwie niewiele wiemy?
Zdecydowanie tak. No tutaj myślę, że wiele osób przechodzi zakażenie, nie zgłasza się, nie diagnozuje. Myślę, że te liczby są zdecydowanie większe.
Panie profesorze, wspomnieliśmy wielokrotnie o szczepieniach. Tymi szczepieniami zakończmy tę naszą rozmowę. 30 września, 1 i 4 października to będą te dni, kiedy Lublinianie, nie tylko studenci, ale Lublinianie będą mogli za darmo się zaszczepić w Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Choćki. Warto korzystać.
Oczywiście, że warto. Tutaj po raz kolejny jest wyciągana ręka do wszystkich. Jest praktycznie sytuacja luksusowa, bo wystarczy przyjść i się zaszczepić. Nie trzeba się nigdzie umawiać, nie trzeba nigdzie konsultować się z lekarzem, tylko wszystko na miejscu jest podane tak naprawdę na tacy. Po prostu trzeba podjąć tą męską decyzję i się zaszczepić. Naprawdę to jest ostatni dzwonek, żebyśmy uniknęli, żeby ta zima przynajmniej była w miarę przyzwoita, więc naprawdę bardzo apeluję do Państwa, bardzo proszę o to szczepienie. Nie może to być postawa takiego pasażera na gapę, a więc niech się inni szczepią, a ja przy okazji skorzystam, dlatego że jak będziemy mieli zbyt wiele takich postaw, to nie bardzo będziecie Państwo mieć czego korzystać.
Pięknie dziękuję, panie profesorze. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.